trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Dobry wieczór, ksiądz Jerzy Babiak, także uczniowie Liceum Salezjańskiego Karolina.
Szczęść Boże.
I Patrycja.
Szczęść Boże.
Witamy w trudnych sprawach dzisiaj o bogactwie i pytanie, czy bogacenie się jest sprawiedliwe. Skala globalnej nierówności jest porażająca i mimo podejmowania tego tematu przez światowych przywódców gwałtownie rośnie przepaść między najbogatszymi a resztą świata, podkreśliła w oświadczeniu dyrektor organizacji humanitarnej Oxfam. Na naszym świecie dzisiaj rośnie problem ubóstwa. Dotyka ono ponad 2 miliardy 200 milionów ludzi, czyli blisko 1/3 światowej populacji. Wskazuje na to w rocznym raporcie o rozwoju społecznym Organizacja Narodów Zjednoczonych. A żyjący w IV wieku, zwany Złotoustym, chrześcijański pisarz święty Jan Chryzostom stanowczo napisze: niedopuszczenie ubogich do udziału w swych własnych dobrach oznacza kradzież i odbieranie życia. Nie nasze są dobra, które posiadamy, należą one do ubogich. Dlatego zadajemy sobie, ale także i Państwu, tak jak zawsze w trudnych sprawach, pytanie dzisiaj, czy bogacenie się jest sprawiedliwe? Czy to, że posiadamy majątek pieniężny, ale także i majątek w postaci różnego rodzaju rzeczy i ten majątek staje się coraz większy, jesteśmy coraz bardziej bogaci, czy to jest sprawiedliwe? Czy takimi powinniśmy się w dzisiejszym świecie stawać, kiedy innym brakuje tego, co podstawowe do życia, kiedy innym brakuje chleba, wody, lekarstw i bezpieczeństwa? Pozostańcie razem z nami. Tak jak zwykle trwa specjalna sonda na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl. Sonda, w której wypowiadają się nasi radiosłuchacze, mówiąc krótko tak albo nie. I w tym momencie 62% odpowiada tak, bogacenie się jest sprawiedliwe, a 38% stanowczo zaprzecza i mówi nie, nie jest sprawiedliwe. Także dzisiaj sonda w naszej audycji i eksperci, bardzo wyjątkowi eksperci, których poprosimy o wyrażenie swojej opinii. Pierwszy ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski, znany etyk chrześcijański, kierownik Katedry Teologii Moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także znana siostra Małgorzata Chmielewska, która w sposób tak bardzo oddany od wielu lat pracując we wspólnocie pomaga potrzebującym i ubogim we wspólnocie Chleb Życia. Także możemy dzwonić do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22, a także na portalu Facebook. Możemy komentować dzisiejszą audycję. Pozostańcie razem z nami i posłuchajmy teraz utworu Obracam w palcach złoty pieniądz, zespół Perfect.
Na fiolet to was wolno zjechał.
na bandochiem. Obraca w palcach słody pieroz i przeraźliwie nudzę się.
Czy bogacenie się jest sprawiedliwe? Dzisiaj rozmawiamy o tym zjawisku, które we współczesnych czasach, ale jak się okazuje także i w bardzo odległych, historycznych czasach było problemem. Czym jest bogactwo? Jak powinniśmy rozumieć to słowo i ten termin? Kiedy otwieramy słownik wyrazów bliskoznacznych, to do słowa bogactwo zostały przypasowane takie słowa jak obfitość, urodzaj, mnóstwo, dostatek, zasobność, nadmiar, skarby, kosztowności. Tak wiele łączy się ze słowem bogactwo.
Bogactwo to jest nadmiar dóbr materialnych, środków materialnych, który pozwala na skrajnie luksusowy tryb życia. Osoba bogata nie ma problemów z tym, żeby wydawać pieniądze i może sobie pozwolić na luksus. Jest w ten sposób uprzywilejowana.
Patrycja, dla ciebie?
Nie wiem, czemu samo słowo bogactwo nie wzbudza we mnie pozytywnych uczuć. Dla mnie jest to, są, nie wiem, zawsze mi się kojarzyło z osobami, które żyją w dostatku, ale nie chcą za bardzo się dzielić tym, co mają w nadmiarze.
Czy my znamy ludzi bogatych? Kiedy patrzymy na historię, to pewno tak od razu moglibyśmy powiedzieć, że takimi ludźmi byli królowie, którzy mieli swoje skarbce, mieli swoich poddanych, mieli całe królestwa, nimi zarządzali i wszystko było im poddane. Ludzie bogaci, czy oni żyją obok nas? Kiedy śledziliśmy tegoroczny ranking amerykańskiego wydania gazety Forbes dotyczący najbogatszych na świecie ludzi w 2014 roku, to okazuje się, że ci ludzie, których jest 1600, a są to miliarderzy, posiada 6,5 biliona dolarów. Na pierwszym miejscu znajduje się Bill Gates, który posiada 76 miliardów dolarów. Wiemy, że dzięki pracy w Microsoftie te bogactwa pomnożył i je posiada. Na drugim miejscu jest Carlos Slim Hell, 72 miliardy dolarów z Meksyku. Na telekomunikacji rozwinął swój biznes. Na trzecim miejscu Amancio Ortega, 64 miliardy dolarów, Hiszpan, handlowiec, a Polak, pierwszy Polak na 430 miejscu to Jan Kulczyk. Są tacy ludzie bardzo bogaci w świecie, którzy posiadają dobra, którzy posiadają niesamowicie wielkie pieniądze, o których nawet nam trudno sobie pomyśleć i je wyobrazić.
Tak. I źródłem ich bogactwa może być pracowitość i przedsiębiorczość, tak jak w przypadku biznesmenów, albo oszczędzanie, albo dziedziczenie, ale także wyzysk.
Kiedy patrzymy na bogactwo, to też pewno zastanawiamy się, skąd ci ludzie mają te pieniądze. I uczciwa praca i pewno gdzieś na początku jakaś idea, jakiś pomysł, jakiś autorski sposób zarządzania, ale także wymyślenie jakiegoś intratnego produktu, który jest bardzo chodliwy i pożądany, to pewno daje też możliwość bogacenia się. Ludzie robią to uczciwie. Robią to uczciwie i zarządzając swoją firmą, takie bogactwa zaczynają posiadać. Ale kiedy patrzymy na bogaczy, którzy dorobili się tych wielkich pieniędzy nieuczciwie, myślimy między innymi o rosyjskich oligarchach, którzy też mają wielkie pieniądze, ale którzy nieuczciwie te pieniądze gdzieś pozyskali i ciągle je pomnażają. A kiedy myślimy też o kartelach narkotykowych w Meksyku czy w innych krajach, gdzie ludzie nieuczciwie na niedoli, cierpieniu innych ludzi pozyskują dobra i chcą być bogaci, to jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Mamy pierwszy telefon, witamy. Z kim rozmawiamy?
No, szczęść Boże, Grażyna przy telefonie.
Szczęść Boże, bardzo prosimy.
No taka moja pierwsza myśl to też to, że nie tyle może istotne, ile tych pieniędzy się ma, a jakby co się z nimi robi, jak w jaki sposób się je przeznacza. I można być człowiekiem jakoś bardzo bogatym, a równocześnie pokornym i wykorzystującym to, co się posiada do tego, żeby nie stawiać się wyżej nad innymi ludźmi, tylko zrobić coś po prostu dobrego.
Zgadzamy się z tym, ale to pytanie, czy my w ogóle powinniśmy być bogaci w dzisiejszym świecie, kiedy 1/3 ludzkości żyje w skrajnym ubóstwie, czy powinniśmy dopuszczać w naszym życiu do tego, żeby bogacić się? Czy przypadkiem to nie tak, że to, co jest nad, to nie powinno być przekazywane innym?
No to tak, myślę, że też właśnie kwestia tego, żeby nie opływać w jakieś tam wielkie luksusy i nie w tym szukać sensu życia, ale też mając pieniądze właśnie robić z nich użytek. No teraz tutaj przypomniał mi się tutaj z polskiej akurat działki pan Kluska, który kiedyś był właścicielem Optimusa. Przez jakieś tam właśnie nieuczciwe posądzenia podatkowe ten Optimus padł, który był przez niego zarządzany. I też potem się właśnie podniósł, zajął się bodajże produkcją serów, dorabiając się znowu dużych pieniędzy, które bardzo, bardzo solidnie są pożytkowane. Między innymi sponsoruje domy rekolekcyjne i mnóstwo różnych akcji. Więc można dbać o pieniądze, umieć do tego talent, umieć się też podnieść po jakiejś klęsce, a wykorzystywać to w bardzo pożyteczny sposób.
I to jest dobry przykład. Bardzo dziękujemy za ten głos. Prosimy pozostać razem z nami. A pani tak uważa, czy rzeczywiście bogacenie się jest sprawiedliwe, czy nie?
Znaczy, myślę, że jakby tutaj nie to pytanie nie do końca rozwiązuje kwestię problemu, że właśnie ilość pieniędzy nie tyle jest właśnie sedno w ilości pieniędzy, ile w postawie wobec tego, co się posiada.
I tak zakończmy tą wypowiedź. Tak, liczy się nasza postawa, nasza kondycja serca i to, czy jesteśmy przywiązani i uzależnieni od pieniędzy, bogactwa, czy też potrafimy się nim dzielić. Życzymy dobrej, spokojnej nocy i zapraszamy do pozostania razem z nami. Bogactwo. Czy bogacenie się jest sprawiedliwe? Posłuchajmy, co powiedzieli wrocławianie, których pytała także o to Karolina dzisiejszego wieczoru. Także zostało postawione im pytanie, czy bogacenie się jest sprawiedliwe. Tak więc?
No proszę pani, jeżeli ktoś pracuje przez całe życie i się czegoś dorobi, to jest sprawiedliwe. Ale jak bogacenie kradnie, a najgorsze to jest, wie pani, przykre, ci w tych białych kołnierzykach. To jest najgorszy balon. Bo proszę panią, ja już trochę przeżyłem lat i wiem, że kiedyś to mówili, że bogacenie to jest tak obrzydliwe jak opium. A ci wszyscy z komuny teraz to milionerzy są.
Rany, Julek, jakie pytania. No, jest to nie w porządku. Ale co z tym zrobić, to nie ma pojęcia.
To można też zapytać, czy dlaczego bogacenie jest niesprawiedliwe. No pewnie, że jest sprawiedliwe. No jeżeli ktoś może się bogacić i ma do tego talent, bo to trzeba mieć talent, pewnie trochę sprytu. Ja myślę, że to jest jak ze średnią krajową, czy najniższą. No wszystkim się lekko powinno poprawić. Jak tym najbogatszym się poprawia, to i tym biedniejszym powinno też się poprawić.
Bogacić przez przecież to taki jest problem.
Taki jakby standard się... życia powinien iść w górę.
To zależy.
Bogacenie się? Myślę, że tak, to zależy. Że to jest okej, no.
Dla mnie to pytanie nie ma sensu najmniejszego. No, bogacenie czy jest sprawiedliwe? Kto pracuje, to i się bogaci. No to co na to poradzimy? Jak umieją zarobić pieniądze, to ich sprawa, no. Nie wszyscy umieją.
Skrajny luksus to nie jest chyba główny cel ludzkiego życia tak naprawdę, materialny. To jest moje zdanie na ten temat, co prawda z drugiej strony skrajne ubóstwo to też nie jest cel. No tutaj pewien balans jest istotny. Tak mnie się wydaje, to jest moja opinia. Wydaje mi się, że ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, mogliby na pewno je inaczej pożytkować niż tylko i wyłącznie na organizowanie dziwnych imprez, przepychu i tak dalej. Jest tyle ludzi, którym można pomóc, że jakby gromadzenie i multiplikowanie swoich fortun dla samego ich posiadania jest zupełnie bez sensu, moim zdaniem.
Ja uważam, że jeżeli ktoś sam zapracował na swój majątek, jeżeli niczego nie osiągnął poprzez jakieś nieuczciwe działania, to nie ma w tym nic złego, moim zdaniem. Jeżeli ktoś potrafi się cieszyć swoimi pieniędzmi i dobrze je pożytkować, na przykład ludzie, którzy są bardzo zamożni, mają różnego rodzaju fundacje, czy wspierają ubogie osoby, to ja uważam, że nie ma w tym nic złego.
Nie, uważam, że nadmierne bogacenie w poszczególnych osób nie jest sprawiedliwe tak do końca, bo powinna więcej panować jakoś równość, być klasa bogata, średnia i nie taka biedna. A u nas tylko jest bogata i biedna klasa. I to uważam za niesprawiedliwe, bo właściwie mało kto się sprawiedliwie zbogacił. Tak. I tym biednym nie chcę pomagać. Dla mnie to uważam za niesprawiedliwe. I należałoby tych bogatych rozliczyć i trochę dać tym chorym, biednym. Dziękuję.
Czy bogacenie się jest sprawiedliwe? Trudne sprawy dzisiaj w audycji Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Zastanawiamy się nad tym bardzo trudnym zjawiskiem. Sonda pokazała bardzo odmienne postawy. Święty Tomasz z Akwinu mówił prosto: miłość pieniądza jest korzeniem wszelkiego zła. Niektórzy mówili, że to zło. Białe kołnierzyki i na nich gdzieś zostały otwarte krytyczne słowa i słowa pełne braku akceptacji. Ale czy to tak tylko jest, że ci, którzy gdzieś są u władzy, bogacą się? Tak, w tej audycji, kiedy widzimy i słuchamy też takiej sądy, to na pewno jest sytuacja bardzo szerokiej różnorodności różnych poglądów. To, co nas, ciebie, Karolina, zastanowiło w tej sądzie?
Mnie zastanowiło to, że większość osób powiedziała, że bogacenie się jest sprawiedliwe. Jeżeli ktoś uczciwie zarabia i sam do tego dojdzie, to ma prawo posiadać. Ale dla mnie wybrzmiało takie zdanie, najbardziej zwróciłam uwagę na to, jak pan powiedział, posiadanie dla posiadania jest bez sensu. Myślę, że to taki najważniejszy.
Ktoś też tak bardzo dobrze zauważył i dodał, że tym, co posiadam, powinniśmy się dzielić z innymi. A dla ciebie, Patrycja?
To, że samo bogacenie się nie jest też złe, tylko że to, co robimy później z pieniędzmi. I że też było powiedziane, że jeden z panów powiedział, że skrajne bogactwo jest bez sensu i skrajne ubóstwo jest bez sensu, że trzeba być tak pomiędzy. Jeżeli się już jest skrajnie bogatym, to niech się pomaga tym skrajnie biednym i żeby obydwie strefy mogły się do siebie przybliżyć.
A jak uważają państwo, zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina 71 322 20 22, także trwa na stronie Radia Rodzina nasza sonda www.radiorodzina.pl www.radiorodzina.pl. Tam możemy oddać głos na tak bądź na nie. Aktualnie 62% uważa tak, bogacenie się jest sprawiedliwe, a 38% mówi nie, bogacenie się nie jest sprawiedliwe. Pozostańcie razem z nami, a teraz utwór zespołu Jam zatytułowany Tylko dla wybranych, a po piosence będziemy już rozmawiali z naszym pierwszym ekspertem, z którym połączymy się i zadzwonimy do księdza profesora Ireneusza Mroczkowskiego, etyka chrześcijańskiego, kierownika Katedry Teologii Moralnej Ogólnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tak, witamy, mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem, ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski, profesor zwyczajny, etyk chrześcijański, kierownik Katedry Teologii Moralnej Ogólnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Moglibyśmy jeszcze dodać wiele innych zaangażowań i posług, które ksiądz profesor pełni. Bardzo serdecznie witamy w naszej audycji Trudne Sprawy. Szczęść Boże.
Cześć Boże, dobry wieczór, witam Mazowsza Północnego.
Bardzo nam miło, pozdrawiamy z Wrocławia. Księże profesorze, czy bogacenie się jest sprawiedliwe? Taki temat dzisiaj, a nawiązujemy do tych nie tak dawnych informacji, w których usłyszeliśmy, że 1% bogactwa ludzi zamożnych to będzie zdecydowana część majątności ludzi żyjących na świecie. O tym mogliśmy się dowiedzieć. Jak to jest z tym bogactwem? Czy my powinniśmy być bogatymi, chociaż odrobinę?
Ależ oczywiście, że powinniśmy być bogaci. Oczywiście, po pierwsze, kojarzy nam się to z biblijnym bogactwem w duchu, bogactwem osobowym, bogactwem także tym społeczno-materialnym. Co do tego nie mamy wątpliwości, ponieważ Jezus Chrystus, który wcielił się w naturę człowieka, no, zbawił człowieka razem z jego pracą, z jego przedsiębiorczością, a więc także z jego bogactwem. Bogactwem rozumianym jako wartość, jako środki do życia, jako jakość życia, oczywiście pojętego integralnie, jak to się pięknie mówi w katolickiej nauce społecznej. Także bogactwo nie jest terminem podejrzanym z punktu widzenia teologii moralnej czy duchowości.
Ale kiedy patrzymy, tak, kiedy patrzymy na tych bogatych ludzi na świecie, kiedy czytamy ten raport organizacji humanitarnej Oxfam, która mówi, że przy utrzymaniu się obecnych trendów do 2016 roku ten 1% najbogatszych ludzi na świecie będzie posiadać więcej niż reszta populacji, a z drugiej strony widzimy, że 1/3 ludzkości to ludzie bardzo ubodzy, którzy nie mają, no to rodzi się pytanie, po co tym ludziom te pieniądze, po co to bogactwo, gdzie jest jakaś granica?
Właśnie to jest problem, jak się bogacić, kto się bogaci, czy się równomiernie bogaci, czy jest jakaś sprawiedliwość, jakiś ład, jakiś sens w tym bogaceniu się. Ja, proszę księdza czcigodnego, nie chciałbym, co tak powiem, przeceniać tego 1% i tych 90 paru %, ponieważ to są dane takie, owszem, one mają jakieś tam podstawy w wyliczeniach i ja ich nie neguję. Natomiast trzeba by dokładnie się przyjrzeć, dlaczego ten 1%, kto ten 1%, czy z tych 1% akurat są ludzie niemoralni, ponieważ tak naprawdę no te za dzisiaj, za złe konotacje, za złe oceny ludzi bogatych odpowiadają tak naprawdę te procesy, no globalizacja, nowe technologie komunikacyjne, a tak naprawdę to, co nazywa się w języku fachowym, etycznym także, finansjalizacja gospodarki, no i oczywiście zmiany kulturowe. To są cztery takie przyczyny, które powodują, że pewne struktury bogacenia się, sposoby bogacenia się, no nie są moralne, tak trzeba powiedzieć, jeśli już mówimy, używamy języka etycznego do pewnych procesów. Dzisiaj szczególnie finansjalizacja gospodarki jest, no, powoduje to, że być może niektórym przyrasta na tych kontach, ponieważ kapitał, banki, tak mówiąc, przepraszam, popularnie, zdobyły taką przewagę w rynku i w sposobie bogacenia się, że tak naprawdę na ich pasku idą rządy. No zauważmy dzisiaj prosty przykład: Grecja. Jeśli zastanowimy się, co się dzieje w Grecji, Grecja, która się buntuje przeciwko takim, a nie innym zasadom niby pomocy krajów zachodnich, no to ludzie także wiary pytają się, czy ta pomoc bankowa i pchanie pieniędzy do gospodarki greckiej jest pomocą konkretnym ludziom w Grecji, czy jest pomocą pewnym strukturom bankowym. To się w języku fachowym nazywa finansjalizacja, kiedy pieniądz, papież Benedykt XVI na to uwagę zwracał, pieniądz dzisiaj ustrukturowany w bankach po prostu zdobywa nadmierną przewagę w gospodarce i on rządzi tak naprawdę. Mówi się, kapitał rządzi światem. I w tym sensie tutaj reforma czy praca chrześcijańska, praca nad sumieniem tych ludzi biznesu, tych ludzi wiary ma oczywiście duże znaczenie. Stąd ja się zgadzam, że podstawowym zadaniem dzisiaj nie tylko chrześcijańskich elit społecznych, ekonomicznych, także naszych tutaj tych kościelnych, społecznych, no to jest rewizja, w jaki sposób my się bogacimy, w jaki sposób dzielimy dorobek dobra wspólnego, że tak powiem, w jaki sposób podatki są ustanawiane, no i czy mówimy o podstawowych zasadach sumienia. To jest chyba najważniejsze.
No właśnie, ale te podstawowe zasady sumienia, zarówno tych ludzi, którzy pracują w jakiejś korporacji, jak i tych ludzi, którzy są szefami wielkich firm, bardzo dochodowych, te zasady sumienia są takie same, prawda?
Te zasady sumienia są takie same, tylko że bardzo łatwo, proszę zauważyć, temu, który zarabia 80, 90, 100 tysięcy złotych na miesiąc, jest te zasady sumienia tak zliberalizować albo tak rozmyć, że on nie czuje potrzeby zwrócenia uwagi na tych, którzy zarabiają 500, czy 600, czy 700, czy mają renty. Te zasady sumienia są takie same, ponieważ wszędzie sumienie jest pewnym świadkiem obiektywnej natury ludzkiej. I to sumienie w wypadku ekonomisty, w wypadku biznesmena, w wypadku przedsiębiorcy chrześcijańskiego, bo jest taki piękny dokument o chrześcijańskim liderze biznesu watykański, który dobrze by było w tym kontekście sobie przypomnieć. I chrześcijanie, którzy pracują w przedsiębiorczości i zastanawiają się nad swoim życiem duchowym, no dzisiaj coraz częściej do tego sięgają. Akurat tu w Płocku mamy taką inicjatywę, która Wiara w biznesie się nazywa. I ja czasami uczestniczę w posiedzeniach tych ludzi, którzy mają jakiś tam biznes, większy czy mniejszy, to zależy od ich zdolności i siły przebicia, ale proszę zauważyć, jak oni właśnie w sumieniu regularnie, codziennie praktykują rachunku sumienia, jak oni sprawdzają, czy komuś nie urządzili krzywdy, czy płacą podatki, czy oni wypłacają te ZUS-y i tak dalej, to się tam wszyscy fachowcy na tym znają. To jest niezwykle ważne. Natomiast no jeśli ktoś tylko... Sam rynek nie ma moralności, to trzeba jasno powiedzieć. Rynek to jest struktura. Jeśli ktoś od rynku domaga się, że będzie sprawiedliwy, to się łudzi. Rynek tworzą ludzie. I ludzie, którzy mają sumienie, będą szukali pytania i codziennie robili rachunek sumienia, czy mają sumienie prawdziwe. Czy żyją zgodnie z obiektywnymi wartościami. Potem pytają się, czy mają sumienie prawe. Czy potrafią wcielić w życie... Typowy przykład. Ja jestem już na tym świecie dosyć długo i spowiadam ludzi i po ciekawie, po 1989 roku, kiedy zacząłem pytać, przedtem przyznam się szczerze, że nie pytałem na spowiedzi, czy pan płaci podatki. Ponieważ te podatki były tak uregulowane, że system komunistyczny tak je ściągał, nie było nawet możliwości tam, no tutaj nie aż nadmiar było tej sprawiedliwości, tak powiem, społecznej, która była krzywdą czasami. Po 1989 roku, kiedy ja zadawałem pytanie w konfesjonale, to ludzie, co ksiądz? Podatki? To podatki nie wiadomo na co idą, nie wiadomo kto z nich korzysta. Ja nigdy sobie takiego problemu nie stawiałem. No przecież płacenie podatków to jest kwestia sumienia prawego. Ja wiem, że jest dobro wspólne, że musimy z podatków utrzymywać szpitale, musimy utrzymywać wojsko, powiedzmy, jeśli to jeszcze było. Natomiast nie miałem takiej, i ludzie nie mieli takiego przeświadczenia, że ja powinienem, to jest obowiązek, to jest umiejętność właśnie sumienia prawego. No i oczywiście potem, kiedy zdarzy mi się także w dziedzinie gospodarczej, ekonomicznej, między pracodawcami, pracownikami, i być niesprawiedliwym, na przykład leniwym, albo nie wykonać swojej pracy, to sumienie powinno mnie ostrzegać. Także ten wykład może o sumieniu jest tutaj no, za długi, niemniej jest ważne, że my chrześcijanie, ale także ludzie, którzy niekoniecznie są chrześcijanami, przecież mają sumienie, no powinni zmieniać struktury tego wolnego rynku. Ponieważ ten wolny rynek no dzisiaj faktycznie stwarza to, o czym zaczęliśmy na początku, kiedy ci, którzy mają 5 talentów, w Ewangelii jest powiedziane, jeden otrzyma 5 talentów, drugi otrzyma 2 talenty, trzeci otrzyma 3 talenty. I do pewnego stopnia jest normalne, że ten, kto otrzyma od Boga 5 talentów, jest zdolniejszy, jest sprytniejszy, potrafi ryzykować. No ten się bogaci bardziej, ale powiedziane jest, że przyjacielu i ty, który masz 5 talentów, to ty jesteś dzierżawcą tego swojego talentu. Tak mówi chrześcijanin. To Pan Bóg ci dał te 5 talentów. Ty jesteś tak naprawdę szczęśliwym dzierżawcą. Ty powinieneś to traktować jako hipoteka społeczna. Umieć się dzielić, inwestować tam, gdzie trzeba. Dzisiaj, gdzie ludzie nie mają pracy, gdzie ludzie są biedni, powinieneś traktować ekologię, powinieneś zważać na to, w jakich warunkach ludzie pracują. Jest taka piękna książka Chrisa Lunea o papieżu jako jezuicie, który jest doskonałym przywódcą. Ale w ogóle ze szkoły jezuickiej wyszli i wychodzą wielcy przywódcy, którzy są tak samo ekonomicznie, przedsiębiorczo sprawni, zachęcani do tego, żeby przemieniać ten świat, a jednocześnie zważać na te zasady podstawowe, jak dobro wspólne, jak sprawiedliwość, jak zasada pomocniczości, a przede wszystkim godność każdego człowieka. No ja dzisiaj nie oglądałem jeszcze tej wiadomości, nie wiem, ale słyszę, że no w Polsce rozlewają się coraz bardziej strajki różnego rodzaju, to rolnicy, to górnicy. To jest umiejętność właśnie także społecznego dogadywania się, społecznej pertraktacji, społecznej rozmowy. Ja z niepokojem w zeszłym roku śledziłem, że tak zwana trójstronna komisja, w której jest miejsce do dyskusji na tematy właśnie płacowe, na tematy społeczne, na tematy także te gospodarcze między pracodawcami, pracobiorcami i rządem, że ta komisja przestała pracować. Ja nie chcę oceniać z jakiej tam przyczyny, z czyjej winy. Teraz, kiedy dochodzi do protestów, wszyscy mówią, że potrzebne jest takie miejsce i szukają znowu, mam nadzieję, że dojdzie, na ulicy się nie rozwiąże wszystkich problemów, ale ludzie wychodzą, blokują, pytają się i domagają się swoich praw. Jest to kwestia sumienia, umiejętności zarządzania i oczywiście takich obiektywnych także no, sytuacji społecznych, w których przychodzi nam chociażby się zastanawiać, jaka jest cena węgla.
Tak jest. Bardzo serdecznie księdzu profesorowi dziękujemy za to podpowiedzenie i ukazanie tej szerokiej perspektywy i roli, znaczenia sumienia właśnie w tych
naszych... Cieszę się bardzo, że we Wrocławiu się dyskutuje na takie tematy, bo katolicka nauka społeczna, powiem przy księdza i proszę państwa, szczerze, wymaga konkretnych takich rozmów. No chociażby nie brakuje, powiem szczerze, w polskim kościele troszeczkę takiej ukonkretnionej rozmowy na tematy społeczne.
Mamy nadzieję, że chociaż odrobinę przyczynimy się do tego, że ta świadomość, nasza katolicka świadomość katolickiej nauki społecznej zostanie też poszerzona. Bardzo dziękujemy i życzymy dobrej, bardzo spokojnej dobrze nocy. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść
dziękuję.
Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Naszym gościem, przypomnę, był ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski, profesor zwyczajny, etyk chrześcijański, kierownik Katedry Teologii Moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wiele bardzo ciekawych podpowiedzi, czy bogacenie się jest sprawiedliwe.
Ksiądz profesor podkreślił, że bogactwo materialne nie wyklucza wcale tego bogactwa duchowego i właśnie poprzez dbanie o swoje sumienie jesteśmy w stanie zachować takie wartości jak dobro wspólne, sprawiedliwość, pomocniczość.
I potrafimy panować nad tym, żeby bogactwo nie stało się dominujące w naszym życiu, żeby nie zniszczyło naszej osoby, naszego szczęścia, naszego życia.
Ksiądz profesor też zauważył, że podkreślił to, że rynek nie ma sumienia, wolny rynek nie ma sumienia, więc nie może być sprawiedliwy, ale ludzie, którzy tworzą ten rynek, powinni kształtować się moralnie, by i kształtować ten wolny rynek tak, żeby było chociaż troszkę sumienia. Bo jeżeli ludzie są sumienni, to rynek, który oni tworzą, też będzie bardziej sprawiedliwy.
No właśnie, przypomina się ta Ewangelia, którą Chrystus wypowiedział o bogatym człowieku, o człowieku, który posiadał wiele, tak jak czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza w 16 rozdziale, ubierał się w purpurę, w bisior i dzień w dzień się świetnie bawił. A kiedy umarł, ten człowiek, którego Chrystus nazywa bogaczem, został pogrzebany, znalazł się w otchłani i był pogrążony w mękach. Otrzymałeś swoje dobra, tak usłyszał tam wtedy od Abrahama. Jezus w tej Ewangelii pokazuje, że w bogactwie można się zagubić i można w tych dobrach doczesnych, w posiadaniu ulec zniszczeniu. To także bardzo ważne zagadnienie, o którym należy pamiętać, kiedy my jako ludzie pracujemy, pomnażamy dobra i stajemy się z dnia na dzień coraz bardziej bogaci.
Właśnie także chrześcijaństwo wzmocniło tą rolę wolności człowieka i pokazało, jak być wolnym, żeby się nie zagubić w tych dobrach materialnych.
Właśnie te niesamowite słowa świętego Jana Chryzostoma, niedopuszczanie ubogich do udziału w swych własnych dobrach oznacza kradzież i odbieranie życia. Nie nasze są dobra, a które posiadamy, należą one do ubogich. I o tym powinniśmy pamiętać, że te dobra, które posiadamy, to bogactwo, z jednej strony ono jest przez nas sprawiedliwie, uczciwie wypracowane, ale też ono należy do ubogich, do ludzi, którzy akurat nie mają takiego szczęścia w życiu, żeby pracować, żeby mieć jakieś talenty, żeby być przebojowym i tak dalej. O tym musimy pamiętać. Pozostańcie razem z nami. To audycja Liceum Salezjańskiego. Trudne sprawy. Dzisiaj temat, czy bogacenie się jest sprawiedliwe. Po telefonie będziemy rozmawiali z naszym drugim ekspertem. Będzie nim siostra Małgorzata Chmielewska, ta, która założyła fundację i dom wspólnoty Chleb Życia, pracuje w Warszawie, a teraz utwór, który zaśpiewa grupa Przyjaciele i zespół Hej, Moja i Twoja Nadzieja.
Nie pomożesz dziś miłości, nic naprawdę nic nie pomoże. może, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości, nic naprawdę nic nie pomoże.
Takich nikt naprawdę nam nie pomoże, jeśli ty nie ocalisz miłości. To jest tak ważne, aby mając dobra tej ziemi, aby pracując, zarabiając, mając też bogactwa pieniężne, aby te bogactwa dzielić, tymi bogactwami dzielić się z innymi. Mamy już połączenie. Bardzo serdecznie witamy siostrę Małgorzatę Chmielewską, która od wielu lat z wielkim zaangażowaniem służy ludziom potrzebującym i ubogim, zwłaszcza ludziom młodym. Przypomnę, że siostra w roku 2002 założyła fundację Domy Wspólnoty Chleb Życia w celu skuteczniejszego rozwiązywania problemów bezrobocia i wyrównywania szans edukacyjnych ubogiej młodzieży. Bardzo serdecznie, siostrę, witamy. Szczęść Boże.
Bóg zapłaci, i witam serdecznie i księdza, i wszystkich słuchaczy.
Bardzo nam miło, siostro. To pytanie, które zadajemy, czy bogacenie się jest sprawiedliwe, tak właściwie jest pytaniem, w którym chcemy zastanowić się, czy to bogactwo, które dzisiaj ludzie także w Polsce posiadają i coraz więcej tego bogactwa posiadają, czy to jest tak, że to jest dla nich, czy oni się powinni dzielić? Siostra ma doświadczenie, czy dzisiaj jest łatwo w Polsce ludzi bogatych poprosić o pieniądze, żeby dali?
Nie wiem, czy łatwo, czy trudno, ponieważ my nigdy o pieniądze nie prosimy. Liczymy na to, że jeśli ktoś się chce podzielić, to się po prostu podzieli. Czy bogactwo jest godziwe? Oczywiście samo w sobie bogactwo, które się osiągnęło godziwymi środkami, jest godziwe. Pytanie jest zasadnicze i zawsze to powtarzam. Mianowicie to nie jest moją zasługą, że mam takie, a nie inne wykształcenie, urodziłam się w Polsce, nie przeżyłam wojny, choć moi rodzice ją przeżyli, że nie jestem niepełnosprawna, że mam takie, a nie inne zdolności i tak dalej, i tak dalej, i że mogłam osiągnąć to, co osiągnęłam. To jest zadanie. Jeśli będziemy traktowali nasze życie i dary, jakie mamy, jako zadanie, to wówczas osiąganie bogactwa godziwymi metodami, zgodnymi z prawem Bożym, co wcale nie jest takie proste, bo wymaga ogromnego trudu i wysiłku i zaangażowania, będzie rzeczą dobrą pod dwoma warunkami. Po pierwsze, że to bogactwo nie przysłoni nam po prostu radości, sensu i celu życia. Ono nie będzie celem samym w sobie. Po drugie, że będzie służyło innym ludziom w ten czy w inny sposób. Przede wszystkim dając na przykład miejsca pracy, a rozwijając ten świat, bo on nam został dany po to, żebyśmy go przekształcali w dobrym celu, żeby był coraz piękniejszy. Po drugie, żeby dzielić się tym bogactwem ze słabszymi, z tymi, którzy takich szans jak ja nie mieli. Ja oczywiście bogactwa nie osiągnęłam, ale no, być może gdybym chciała, mając dwie ręce, dwie nogi, sprawną głowę i możliwości takie, jakie miałam, być może, żebym go była osiągnęła, prawda? W każdym razie nie osiągnęłam dlatego także, że nie chciałam. To był mój wybór. Natomiast sam wybór dorabiania się, bogacenia się nie jest rzeczą złą samą w sobie. Pytanie, w jaki sposób i czemu to ma służyć? To jest zasadnicze pytanie. Ale chciałam zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz. Nie tylko bogaci mają obowiązek się dzielić. Każdy z nas ma obowiązek się dzielić.
Każdy z nas ma jakieś bogactwo przecież.
Oczywiście, oczywiście. I to powtarzam naszym mieszkańcom, bo prowadzimy 7 domów dla ludzi bezdomnych. Często są to ludzie, którzy są już, właściwie wydawałoby się, że nic nie mają. Bywa, żeby...
A czy to nie jest bezczelne mówić takim ludziom ubogim właśnie o tym, że też mają się dzielić?
Ależ wręcz przeciwnie. Każdy, godność nasza i poczucie własnej wartości zależy od tego, czy czujemy się potrzebni, czy jesteśmy potrzebni, czy możemy coś komuś dać. To nie jest bezczelność, wręcz przeciwnie. Jeśli w naszym schronisku dla chorych ktoś ma dwie ręce, to może nakarmić tego, który nie ma rąk. I tak dalej, i tak dalej. I to się dzieje. My, każdy z nas ma jakieś bogactwo. Jeśli ktoś potrafi opowiadać dobre dowcipy i umiera człowiek, wokół niego, w naszym schronisku, wokół niego gromadzą się inni mieszkańcy, to po to, żeby jakoś rozweselić mu ostatnie chwile życia i odwrócić uwagę od cierpienia, opowiada dowcipy. Można wiele rzeczy zrobić i to jest też bogactwo. Bogactwo to nie jest tylko, to nie są tylko dobra materialne.
Tak właśnie, patrzę teraz na słowa, które zapisałem Jana Pawła II. One bardzo wyjątkowo brzmią w tym, co siostra mówi. Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje. Tak jakby rzeczywiście to bogactwo nie zależało tylko od pieniędzy.
Oczywiście, że bogactwo nie zależy od pieniędzy. Jeżeli nie mamy nic, czym moglibyśmy się podzielić rzeczywiście, to zawsze mamy dobre słowo, mamy wsparcie, mamy serdeczność, mamy życzliwość, mamy uśmiech, mamy dowcip wtedy, kiedy może nam się nawet i nie chce śmiać, ale możemy się tym podzielić. Czy dobre spojrzenie? Powtarzałam to wiele razy, a teraz papież Franciszek to też kilkakrotnie podkreślał, że kiedy dajemy jałmużnę, to co jest najważniejszego w daniu pieniędzy człowiekowi, który żebrze, to jest spojrzenie na niego. To jest spojrzenie na niego jak na człowieka. I to zawsze możemy dać. Każdy z nas ma coś do dania.
Siostra, a co siostra mogłaby powiedzieć? Przecież Polska jest też na takim etapie, kiedy my ekonomicznie się rozwijamy coraz bardziej. Jesteśmy ciągle na początku i wielu ludzi i wzbogaciło się, i się bogaci, i posiada wiele tych dóbr, ale jednak te dobra zatrzymują dla siebie. Co takim ludziom mówić? Jak ich ukierunkować na to, aby potrafili zauważyć drugiego człowieka? Czy w ogóle trzeba im coś mówić?
Myślę, że przede wszystkim trzeba dawać samemu świadectwo własnego życia. Ja przypominam sobie wielokrotnie, kiedy wchodziłam do miejsc, gdzie gromadzili się, czy miejsc, gdzie przebywają ludzie bardzo zamożni, ja nigdy nie widzę powodu, zresztą byłoby mi wstyd i nie mam do tego żadnego prawa, żeby ich krytykować. Natomiast sama moja obecność zwracała tym ludziom uwagę na to, że istnieje inny świat. Nie tak dawno jechałam na wysokie piętro jednego z warszawskich luksusowych biurowców do szefa jednego z bardzo zamożnych ludzi. Nie jechałam po pieniądze, nie. Z bardziej zamożnych ludzi w Polsce, szefa wielkiej firmy, i w windzie jechała młodzież, pracownicy korporacji, które mają swoje biura na kolejnych piętrach. To była pora po lunchu, więc oni wysiadali, ci młodzi ludzie roześmiani, na kolejnych piętrach i w pewnym momencie ja jechałam na ostatnie piętro, została ze mną tylko jedna dziewczyna. I ta młoda dziewczyna spojrzała na mnie i zapytała z takim zdumieniem, a jednocześnie z jakimś takim błyskiem w oku, co siostra tu robi. Ona zdała sobie sprawę z tego, że ja reprezentuję inny świat i być może moja obecność tam przypomniała jej o tym, że ten świat także istnieje. No to ja odpowiedziałam, wie pani co, ja łączę światy. I myślę, że nie jest metodą wypominanie bogatym, że są bogaci, a jakby współczucie wszystkim biednym, że są biedni, bo każdy z ubogich ma coś do dania. Chodzi o to, żeby łączyć światy, żeby ci, którzy się gorzej urodzili, którzy mieli mniejsze szanse albo którzy się w życiu potknęli, żeby również mieli szansę w życiu, żeby mogli żyć godnie. Krótko mówiąc, trzeba się posunąć na ławce. A z tym jest bardzo trudno, zarówno w naszej indywidualnej postawie, bo każdy może się posunąć, może zrezygnować z kawałka swojego czasu, a czas to pieniądz, może zrezygnować z lepszych wakacji po to, żeby wziąć na wakacje kogoś, dziecko sąsiadów, które nigdy w życiu nie wyjeżdża. I tak dalej, i tak dalej. Posunąć się może każdy. Oczywiście każdy też może się podzielić pieniędzmi i dobrami, które ma. i zapewniam, że mu nie ubędzie, bo to nam Pan Jezus obiecał. Także ja nigdy nic nie mówię, bo wydaje mi się, że to nie jest metoda ewangeliczna krytykować, chyba że dzieje się jakaś niesprawiedliwość.
Tak, to wtedy reakcja powinna być zdecydowana.
Wtedy powinna być reakcja, ale sorry, niesprawiedliwość popełniają również i ubodzy.
Siostro,
to
bardzo...
nie jest tak, że tylko bogaci mają przywilej popełniania niesprawiedliwości. Ostrożnie.
Tak jest. Bardzo serdecznie, siostro, dziękujemy za udział w naszej audycji i za wiele tych ważnych podpowiedzi i sugestii. Życzymy wielu Bożych łask w prowadzeniu tego ważnego
wzajemnie
dzieła.
Szczęść Boże.
Dobrej, dziękuję, spokojnej nocy.
Wzajemnie.
Wszystkiego dobrego. Tak więc,
wzajemnie,
czy bogacenie się jest sprawiedliwe? Temat naszej dzisiejszej audycji. Naszym gościem była siostra Małgorzata Chmielewska.
Siostra bardzo wyraźnie podkreśliła, że każdy człowiek powinien się dzielić i każdy człowiek jest w jakiś sposób bogaty. To jest bardzo ważna uwaga, bo możemy się dzielić wszystkim, co mamy, z innymi i ważne jest to, aby zauważyć w swoim życiu drugiego człowieka.
Samo posiadanie bogactwa nie tylko nie jest czymś złym, ale jest okazją do dania wyrazu sprawiedliwości. Właśnie, to bogacenie się jest tą przestrzenią, kiedy my możemy pokazać sobie, drugiemu człowiekowi, a też Bogu, że jesteśmy sprawiedliwi, że mamy świadomość, że bogactwo nie jest naszym darem, że to dar Boga, którym możemy się podzielić z innymi. Pozostańcie razem z nami, audycja Trudne Sprawy. Zapraszamy jeszcze do telefonowania do Radia Rodzina 71 322 20 22, 71 300 22 20 22, a także trwa nasza sonda na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl. Sonda, czy bogacenie się jest sprawiedliwe? 62% na tak, 38% na nie. A ten utwór Michała Bajora, Ja jestem bogaty, właśnie powie i przypomni nam, że bogactwo to nie tylko pieniądze i można mieć inne bogactwo, którym pewno najlepiej dzielić się z potrzebującymi.
Jestem naprawdę bogaty, bogaty. Mam przecież gwiazdy na niebie i ciebie i kwiaty. Spójrz, to dla mnie samego zbyt wiele. Podzielę skarby te na równe części, więc przypadnie tobie pół. Obojgu nam się to opłaci, zobaczysz. Nic nie stracisz, lecz dalej się będziesz bogacić. Spójrz, gdy zgodzisz się ze mną, to będzie nas prędzej stać na to, by na wiele długich lat móc ofiarować dziś. Ja tobie świat i ty mi świat. Będą ci kwiaty się tulić do rąk, będziesz w nich brodzić po pas. Dłonią po niebie zatoczysz wnet krąg, wleciesz we włosy gwiazd garść. Z tobą podzielę się wszystkim, co mam, każdy mój dzień będzie twój. Wiem, że nie może nie udać się nam, jeśli nie wierzysz, to spójrz. Spójrz, ja jestem naprawdę bogaty, bogaty. Mam przecież gwiazdy na niebie i ciebie i kwiaty. Spójrz, gdy zgodzisz się ze mną, to będzie nas prędzej stać na to, by na wiele długich lat móc ofiarować dziś. Ja tobie świat i ty mi świat. Ba, 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 ba.
zgodzisz się ze mną, to będzie nas prędzej stać na to, by na wiele długich lat móc ofiarować dziś. Ja tobie świat i ty mi świat. Na wiele długich lat, na wiele długich lat, ja tobie świat i ty mi świat. Na wiele długich lat, na wiele długich lat, na wiele lat.
Adam Smith, szkocki myśliciel i ekonomista, ojciec kapitalizmu i autor książki Bogactwa Narodów, napisał: bez względu na przypuszczenia, jakim samolubem może się człowiek stać, są jednak wyraźne zasady w jego naturze, dzięki którym los innych jest dla niego ważny i dzięki czemu szczęście innych jest mu niezbędne, mimo że to nie dostarcza mu nic więcej poza obserwowaniem radości innych. Tymi słowami bardzo zachwycił się Bill Gates, najbogatszy człowiek na świecie, i w roku 2000 wraz ze swoją żoną Melindą założył fundację, której celem stało się pomaganie. Fundacja zapewnia środki na stypendia naukowe dla osób reprezentowanych mniejszości, zapobiega rozwojowi AIDS i innym chorobom powszechnym w krajach globalnego południa oraz pełni inne cele dobroczynne. Mają tak wiele pieniędzy, ale chcą to bogactwo przekazywać też innym. Czy bogacenie się jest sprawiedliwe?
Bogactwo może być sprawiedliwe wtedy, kiedy właśnie potrafimy działać dobro i przekazać też coś dobrego dla innych, ponieważ bogaci mają możliwość, żeby zmienić świat na lepsze.
To prawda. Zgadzam się z Karoliną i chciałabym też przywołać przykład znanego aktora Jackie Chana, który przepisał cały swój majątek na cele charytatywne i stwierdził, że jeżeli jego syn ma być bogaty, to sam do tego dojdzie.
Sam do tego dojdzie i to jest to, żeby to, co posiadamy, dawać innym, nie mieć wątpliwości i nie gromadzić tych pieniędzy gdzieś tam w sakiewce czy pod łóżkiem, gdzie w jednym momencie to wszystko może zniknąć. Zresztą bardzo pięknie czytamy w liście świętego Jakuba apostoła te słowa: a teraz wy, bogacze, zapłacicie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żarem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Bo to wszystko, co jest bogactwem, niszczeje. Nie warto gromadzić tego, co ponad, co niepotrzebne. Warto mieć taką optykę patrzenia na świat, na ludzi, ale też i na bogactwo, aby to, co mamy, dawać innym, aby tym, co mamy, dzielić się z potrzebującymi.
I aby uważać, aby to bogactwo nas nie zniewoliło.
Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy takiego zniewolonego człowieka. Bogaty młodzieniec przyszedł do Chrystusa i zapytał wprost o to, jak odzyskać sens w życiu, co zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. I kiedy zapewnia Chrystusa o tym, że zachowuje wszystkie przykazania, Jezus na końcu mówi mu: jeśli chcesz być zbawionym, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim. Wiecie, jaki jest finał tego spotkania tego człowieka z Chrystusem?
Młody człowiek się zasmucił.
Zasmucił się i czytamy wprost: odchodzi zasmucony właśnie, odchodzi. Nie przyjmuje tej propozycji, ale też wiemy dlaczego. Ewangelista Mateusz zaznacza: bowiem miał wiele posiadłości, miał wiele bogactwa, był do tego niezmiernie przywiązany. Podsumowując dzisiejszą audycję zatem, czy bogacenie się jest sprawiedliwe?
Twierdzę, że tak, chociaż każdy z nas jest bogaty na swój sposób. Nawet dobrym uśmiechem jesteśmy bogaci. Nawet jeżeli możemy słuchać i zrozumieć drugą osobę, to też jest nasze bogactwo.
Najważniejsze w tym bogactwie jest to, aby mieć sumienie i się nim kierować i być wobec siebie w porządku i też, aby umieć się dzielić z innymi i przyczyniać się tą możliwością posiadania też do większego dobra i do dobra wspólnego.
Znany pisarz Antoni de Saint-Exupéry powie: żyją prawdziwie tylko ci, którzy nie znaleźli spokoju w zasobach, które nagromadzili. Dlatego właśnie żyjmy prawdziwie, to znaczy mając bogactwa, czy to te pieniężne, czy to te materialne, czy bogactwa talentów, które mamy, dzielmy się tym, co posiadamy, z potrzebującymi. Wtedy będziemy naprawdę żyli, bo to bogacenie się i gromadzenie pozornie może dawać nam radość, ale tak naprawdę to jest bardzo krucha i niepewna teraźniejszość, ale i nasza przyszłość. Te audycje dla Państwa prowadziła Młodzież Liceum Salezjańskiego. Były to Trudne sprawy. Dziękujemy za udział w tej audycji tym, którzy do nas telefonowali, naszym ekspertom, i zachęcamy do tego, abyście się Państwo jeszcze opowiedzieli. Kto nie skorzystał z sondy, na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl możemy powiedzieć tak bądź nie. Aktualnie 62% mówi tak, bogacenie się jest sprawiedliwe, 38% neguje i mówi nie jest sprawiedliwym bogacenie się. Życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy i pozdrawiamy, zapraszamy za 2 tygodnie na naszą kolejną cykliczną audycję, a na zakończenie wszystkim dzisiejszym naszym słuchaczom dedykujemy utwór Patrycji Goli i Adama Krylika zatytułowany Jeszcze może, możesz siebie dać. Dobrej nocy, szczęść Boże.
Zanim uwierzymy w kasę, blichtr i szpan, mamy jeszcze czas pełną piersią żyć, w żagle łapać wiatr i pod górę iść. Jeszcze możesz siebie dać, bardziej być, a mniej brać. Możesz jeszcze zmienić świat. Nie bój się. Jeszcze możesz siebie dać, bardziej być, a mniej brać. Możesz jeszcze zmienić świat. Nie bój się,
nie bój się.
Kochaj, trwaj.
Póki jeszcze w nas współczucie się tli, póki łatwo nam wierzyć w lepsze dni,
wierzyć w lepsze dni.
Póki prosty gest, czysty oczu blask i rezonans serc, póki tak.
Jeszcze możesz siebie dać, bardziej być, a mniej brać. Możesz jeszcze zmienić świat. Nie bój się,
nie bój się.
Kochaj, trwaj. Jeszcze możesz siebie jeszcze zmienić świat.
Nie bój się,
nie bój się,
nie bój się.
Kochaj, trwaj.
Może w końcu przyszedł czas, by naprawić ogrom zła. Przecież chcemy tego, przecież tylu nas.
Może niedaleko nasz wyśniony brzeg, w twoich oczach raj, w moich dłoniach chleb.
Jeszcze możesz siebie dać, bardziej być, a mniej brać. Możesz jeść.
trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.